Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja witam Państwa. Dzisiaj w Jeleniogórzanach będzie o człowieku, który się kłania górą, ale absolutnie nie kłania się innym przeciwnościom losu. Gościem naszym jest pan Jarosław Tereszkiewicz, człowiek gór, alpinista, taternik, podróżnik, no goprowiec, przodownik turystyczny, umiłował zresztą nie tylko nasze karkonosze i o tym będzie. Dzień dobry panie Jarku, witam bardzo serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy.
Proszę państwa, jak zwykle zaczynamy, skąd się na Dolnym Śląsku wziął pan Jarosław. Rodzice, z tego co wiem, stanowią klasyczny związek pomiędzy Wielkopolską a Zaburzem.
Tak, dokładnie. No, ojciec pochodził z obecnej Białorusi. No, kiedyś to były polskie tereny. Nawet raz mi się z ojcem zdarzyło, że żeśmy się tam wybrali, bo część rodziny jeszcze tam została. No, a rodzice się poznali w Lubsku. Tu już Zielonogórskie. No i tam ja się urodziłem. Mieszkałem do 8 roku życia. Później ojciec za pracą na kopalnię do Lubina, bo akurat odkryli miedź i później przez ładne 25 lat mieszkałem w Lubinie. Tam zacząłem właśnie moją przygodę z górami, zapoznając ludzi z klubu górskiego, gdzie już w szkole średniej jeździłem na rajdy. No też w szkołach nawet zostałem wiceprezesem PTT-ku, co tak no śmiesznie troszkę brzmi, no taki mało lada już wiceprezesem był, ale no to mnie tak cały czas ciągnęło w góry. No i poznałem starszych kolegów, no nie z klubu, którzy mnie wciągnęli. Wtedy zaczęła się moja inna pasja, już wspinanie. I tak zacząłem od naszych kochanych Sokolików. To były pierwsze górki.
No ale zostańmy jeszcze w Lubinie, prawdopodobnie dlatego, że ojciec pracował w kopalni. Chodził pan do technikum górniczego.
Tak, tak. Skończyłem tam pierwszą szkołę samochodową, później szkołę technikum górnicze.
Pracował pan w zawodzie górnika?
Nie. Ja zaraz po szkole poszedłem do szkoły tutaj w Jeleniej Górze, do studium turystyczno-hotelarskiego.
Ale mówił pan o tym, że pańska pasja podróżowania zaczęła się od takiego pięknego programu, jakim był kiedyś autostop, którym moje pokolenie i pana Jarosława, ma on bowiem 67 lat, zaczynało właściwie penetrację Polski, ale przecież nie tylko. Proszę krótko o tym.
No tak, zaraz po skończeniu pierwszej klasy szkoły tam samochodowej znalazłem kolegę, który zaoferował się podróżować ze mną autostopem po Polsce. Także wyruszyliśmy na północ, nad morze, wzdłuż wybrzeża, Mazury, z Mazur na południe, w Bieszczady i całymi Karpatami, że przechodząc i przejeżdżając różne pasma Beskidów, objechaliśmy Polskę dookoła Polski i tak to trwało prawie 9 lat, ale w międzyczasie już zacząłem gdzieś tam penetrować też autostopem niektóre rejony Europy.
Proszę państwa, chcę powiedzieć, że w latach 60., 70. autostop to było nasze życie w czasach właściwie siermiężnego, jak to się mówi, o socjalizmu. Była to forma właściwie takiego bardzo taniego zwiedzania całego kraju. Byliśmy wtedy wyposażeni przez Komitet Autostopu w specjalne książeczki z kuponami kilometrowymi, w książeczce na ostatniej stronie był lizak, którym zatrzymywały się samochody. W tamtych latach kierowcy chętnie zabierali takich pasażerów?
Tak, dokładnie. To kierowcy byli bardziej życzliwi, nie byli tak wystraszeni jak obecnie. A dodatkowo te kupony to pozwalały na jakąś wygraną dla tych kierowców, bo im więcej tych kuponów kierowca uzbierał, tym większą szansę miał na jakąś tam nagrodę losową, gdzie no, to dopingowało ich bardziej i motywowało do zabierania takich ludzi z plecakami, stojących gdzieś tam na ulicy, na drogach.
Zawsze wtedy autostopowicze starali się być czyści, mówię o swoich doświadczeniach. Zawsze estetyczni i schludni. Jeździło się nie tylko samochodami ciężarowymi, ale również pięknymi limuzynami, a nierzadko zdarzało się, że nasi przewoźnicy zapraszali nas do domów na kolacje, obiady, a nawet dawali noclegi, nie żądając od tego od nas żadnych pieniędzy, ale to były zupełnie inne, bezpieczne jeszcze czasy.
Miałem wiele takich fajnych doświadczeń z podróży, gdzie ludzie mnie zabierali, gościli, gotowali obiady, nocowali. No my oczywiście, my tam niechętnie, bo mieliśmy swój namiocik, ale zdarzało się, że gdzieś tam w stodołach żeśmy spali. No górale były, bardzo fajnie nas przyjmowali, także no naprawdę to były inne czasy niż obecnie. Teraz można stać godzinami. Ja do tej pory jak widzę, a mało już widzę i tych autostopowiczów, to za każdym jak widzę, że są z plecakiem, to ich zabieram.
No i fajnie, ale teraz przejdźmy do pańskiej górskiej pasji. Jak zwykle większość alpinistów, taterników rozpoczynało swoją edukację górską, wspinaczkową w naszej szkole górskich wspinaczy, czyli na Sukiennicach w Górach Sokolich.
No tak, dokładnie. Ja wtedy byłem w tym klubie, w lubińskim Problem. No tam 2 lata temu żeśmy obchodzili 50-lecie naszego klubu. No to ja jestem ponad 40 lat w tym klubie. No i takie szczęście, że mieliśmy chatkę w Stróżnicy, czyli u podnóża Sokolików. Także każdy weekend, jak się dało, po szkole pakowało się plecak, biegało się do tej Stróżnicy. No i tam codziennie się wychodziło w te Sokoliki, robiło się drogi, później się zrobiło jakiś kurs, no nie żeby ja miał jakieś uprawnienia mieć. No a później znowu wstąpiłem do klubu wysokogórskiego Taternik we Wrocławiu, gdzie tam nasza sława, trochę wcześniej była Wanda Rutkiewicz. No i tam robiłem dalsze uprawnienia taternickie, no co mi pozwoliło później no zakwalifikować się na różnego rodzaju wyprawy tam z moim klubem i z wrocławskim również.
Tatry.
Tatry to było normalne, że co roku się jechało w Tatry i latem i zimą. Takie zimowe obozy zawsze mieliśmy z klubu wrocławskiego Taternik, żeśmy jeździli tam w Kierzmarską, no i tam żeśmy cały ten rejon penetrowali zimowo.
Jarkowi nie starczyło naszych polskich doświadczeń. Postanowił pojechać w naprawdę wysokie góry. Proszę powiedzieć o tej pierwszej pańskiej wyprawie w Himalaje.
No dla mnie to było no, wielkie zaskoczenie, bo to był rok 84, ledwo tam po stanie wojennym. No moi koledzy, to jest starsi tam z klubu z Lubina, udało im się właśnie zaraz po stanie wojennym wyjechać w Himalaje na pierwszą taką lubińską wyprawę. No i jak wrócili, robili tam prezentację. No i wtedy oświadczyli mi, nazywali mnie wtedy junior, bo byłem najmłodszy. Mówi, junior, szykuj się na przyszły rok. Powiem, gdzie? No jedziesz w Himalaje. A ja jeszcze do szkoły chodziłem, nie miałem pieniędzy i byłem jeszcze przed wojskiem. Także to było dla mnie wielkie, wielkie zaskoczenie, ale no, bo motywowało mnie. Chłopaki, masz 10 miesięcy, bo możemy ci. No, no i się udało.
No i jakie było pańskie pierwsze wrażenie, jak stanął pan pod ścianą pierwszego 6-tysięcznika?
No, ledwo już żeśmy wylądowali w plaży, jak zobaczyłem świętą górę Nepalu, Macha Puchare, która no, ma prawie 7 tysięcy bez 3 metrów, to już mnie zafascynowało to, co będę widział dalej, no nie.
Pierwsza wyprawa, pierwsze bite haki, pierwsza lina i pierwsze dramatyczne zdarzenia.
No tak, akurat żeśmy tam w rejonie Anapurny mieli zrobić taką górkę, no nie dużą, bo niestety za górę trzeba zapłacić Myśmy na to nie mieli pieniędzy, zwłaszcza ja, który ledwo szkołę skończył. Tyle, co tam uzbierałem, a już robiłem na wysokościach i w ten sposób mi się udało zarobić na bilet i na jakieś tam zaopatrzenie w sprzęcik, no nie. No to było takim, no, szokiem. No, dotarliśmy do bazy pod Anapurną. No i no, trafiliśmy akurat w złą pogodę, bo monsun się przesunął i było strasznie lawiniasto. Jak żeśmy dotarli, to 3 dni wcześniej zeszła taka potężna lawina tam z Anapurny południowej, gdzie zwinęła taki obóz wyprawy grecko-niemieckiej. Tam zginęło parę osób. No i nie pozwoliło nam tam zrobić tego hiunczuli, co żeśmy mieli zaplanowane. No ale no, to było pierwsze doświadczenie i za rok pojechaliśmy znowu i zrobiłem coś innego, gdzie bardziej mi pogoda dopisała.
Drugim szczytem co było?
To był taki ze szczytów Lanzhou Pimal. Taki 7-paro tysięcznik, tylko taki niższy szczyt, bo ja to zrobiłem solo.
Sam szedł pan?
Znaczy szliśmy z ekipą, tylko że ekipa została na przełęczy, a ja zrobiłem 2 boczne szczyty wtedy.
Miał pan aparat tlenowy na tej wysokości?
Nie, nie.
Kiedy aparaty się stosuje?
No to wszystko zależy od organizmu. Ja czasami ludzi musiałem sprowadzać 4000 już, bo już brakowało im tlenu. No ja robiłem, bo takie 7-tysięczniki i ja nigdy nie użyłem tlenu.
Był u nas tutaj w programie pan Rafał Fronia.
Tak, znam.
Który opowiadał nam o swojej solo wyprawie na jeden ze szczytów himalajskich, chyba 8-tysięcznik, który padał, że wszedł do góry bez aparatu tlenowego.
No ja byłem na wyprawie na McKinley'u na Alasce, tam z 15 lat temu i ze mną udział w wyprawie brał taki wspinacz Marcin Miotek z Trójmiasta, który zrobił Everest, pierwszy Polak bez tlenu.
To jest chyba niesamowity sukces.
No teraz dużo osób robi. Ale Kurka pan, też robił.
A niech pan powie, czy to zresztą nie może się odbywać bez szkody dla organizmu. W jaki sposób ten organizm się potem regeneruje?
No po prostu no, kwestia klimatyzacji. Wchodzi się, schodzi, wchodzi, schodzi. No i no nie wiem, wielu jest takich wspinaczy, co pokonało te 8-tysięczniki bez tlenu.
Panie Jarku,
zwłaszcza Polaków.
No ta, panie Jarku, no Annapurna, o której pan wspomniał, to góra, która broniła się bardzo mocno, a nawet w przypadku kilku wypraw, w tym jeleniogórskiej jednej, Annapurna South, z Pietką, czyli z
Pietkiewiczem.
Jurkiem Pietkiewiczem.
Tak.
No, zostali tam na zawsze.
Tak, tak, pamiętam to. No, 3 osoby zginęło z ekipy, także...
Czy pan, no bo... czy pana ta wizja, no, wartkiego, ekspansywnego, ciekawego życia, no, w takich ekstremalnych warunkach grożących w każdej chwili nieobliczalnym spadkiem kamieni, lawiny lub też odpadnięciem od ściany nie przerażała?
Przeraża mnie czasami przejście przez ulicę, ale nie wspinanie, gdzie uzależnione jest wszystko ode mnie.
To prawda. Mistrz wspinaczy Rafał Fronia podał, że jedną rzeczą, która go przeraża, to bezmyślność ludzi. Góry są bowiem dla tych, którzy są
rozważni, dokładnie.
I potrafią to wszystko przewidywać. Pańska ostatnia wyprawa, czyli ta najwcześniejsza od dnia dzisiejszego.
No teraz ostatnia, to już nie pamiętam w sumie. No bo było kilka takich no, wyższych, gdzie no tam zrobiłem 4 szczyty, powiedzmy w koronie ziemi, czyli McKinley na Alasce, Agakangua w Ameryce Południowej, no w Europie Elbrus, w Afryce Kilimandżaro. No brakuje mi 3, no nie powiedzmy, ale no niestety ze względu teraz na obecny stan zdrowia jestem po tragotomii. no, przez moje, musiałem zmienić zainteresowania. Jeżdżę do Ameryki Południowej, bardziej do dżungli, do Indian. Tam teraz są moje nowe klimaty.
Proszę Państwa, i właśnie doszliśmy tutaj do momentu, w którym powiedziałem, że pan Jarek nie kłania się chorobom. Proszę powiedzieć o tej pańskim spotkaniu z rakiem, no, rakiem krtani. No i kiedy pan się spotkał z tym okrutnym, zdawałoby się, rozstrzygnięciem, że to jest jednak choroba nowotworowa?
No dowiedziałem się, no będąc w sumie gdzieś tam, pojechałem do córki, do Walii, no i tam poczułem no, jakieś zmiany w głosie, smak jakiś dziwny. No wróciłem tutaj też, żeby się gdzieś do lekarzy dostać, to był problem, no ale jak się w końcu dostałem, no to skierowano mnie na oddział otolaryngologii, tam mi zrobiono wycinek. Okazało się, że jest nowotwór na strunie głosowej. Nie był to jakiś wielki. Wszystko można było to wyleczyć bez problemu. No, zostałem skierowany do Poznania na laseroterapię i miałem co miesiąc się stawiać na kontrolę. No i akurat wyjechałem dziś do Kenii. No tam wtedy już była sytuacja covidowa, problem z powrotem. No jakoś tam wróciliśmy. Ale niestety do lekarzy już się nie mogłem dostać. Szpitale się zamknęły, lekarze nie przyjmowali i to trwało pół roku. W tym momencie mi się zrobiły na tyle przerzuty, że jak już dotarłem do lekarzy, zrobiono mi znowu już wycinek. Okazało się, że tu już jest taki stopień zagrożenia, tam G3, jak to tam lekarze wyceniają, że tylko ratuje mnie usunięcie krtani.
I kiedy ta operacja miała miejsce?
No, 4 lata temu tam załatwiono mi w Zabrzu, bo tam są naprawdę super specjaliści, bardzo dobra obsługa medyczna. Także teraz polecam właśnie takie no, operacje. No i tam jeżdżę także, zintegrowałem się z całą tam grupą tych lekarzy, ordynatorów, chociaż teraz w Wielkiej Górze już zaczęli wymieniać te protezy, także na razie jeżdżę tutaj na te wymiany, ale kontakt dalej tam utrzymuję z całym personelem w Zabrzu.
Proszę pana, mieliśmy kiedyś w Karkonoskim w sejmiku klub laryngektomowanych, to jest właśnie tych osób, które są po amputacji strun głosowych. Była to liczna grupa, bo ponad chyba 40 osób liczyła. Niestety wszyscy odeszli także z tego świata. Coraz więcej ludzi przychodzi do nas, skierowanych przez szpitale. Chcą się integrować. Czy znalazłby pan miejsce na to, aby się z nimi spotkać? Choćby po to, żeby im udowodnić, że można jednak po takiej tracheotomii rozmawiać, że nie tylko trzeba szeptać ustami, czy też pisać, ale można się doskonale porozumiewać, choć z nieco zniekształconym głosem, co w pana przypadku wyraźnie słychać.
No, dokładnie. No, ja już prowadziłem takie audycje online właśnie dla takich ludzi, bo mnie tam poproszono jakieś wywiady do wirtualnej Polski. Jak jeździłem do Zabrza, to mnie brali jako psychologa, że chodziłem po salach i zacząłem rozmawiać z ludźmi. Mnie taka przyjemność nie spotkała, bo ja cały czas nie wierzyłem, że ja będę mówił. A jakbym spotkał taką osobę, która ze mną jest po trachotomii i rozmawia tak jak ja teraz, mówię do mikrofonu, to bym w ogóle nie miał obaw i bym się szybciutko poddał tej operacji. A ja 3 razy uciekałem z tego szpitala, bo nie wierzyłem, że będę mówił.
A jednak pan mówi, czyli nie taki diabeł straszny. Proszę państwa, no więc myślę, że to wspaniały przykład tego, jak można wyjść z choroby nowotworowej, co jednak prostą rzeczą można przełożyć na coraz częściej powtarzające się polskie porzekadło, pewno nie tylko polskie, że rak to jeszcze nie wyrok. Panie Jarku, jest pan dalej aktywny, mimo 7 krzyżyka. Jest pan dalej podróżnikiem, jest pan dalej chętny do współpracy i takiej społecznikowskiej pracy, proszę powiedzieć coś o swojej rodzinie.
No, moja rodzina, córka i małżonka to, powiedzmy, artyści różnego pokroju. Żona malarka, a córka to robi wszystko. I w tej chwili to tam udziela różnych takich porad energetycznych online. Robiła wcześniej jeszcze masaże różnego rodzaju wschodnie. No i dalej zajmuje się różną sztuką i tańcem i wyrobami. I też zaczęła podróżować, też zaczęła się wspinać. Właśnie 2 tygodnie temu byliśmy w Szklarskiej na Żywych Basztach, gdzie córka tam zaczęła już walić, coś się wspinać. No ale ze mną drugi raz poszła. No i całkiem sobie daje radę.
To wspaniale, dobry przykład, proszę państwa, jak to można w różnym stanie życia, zdrowia i w różnym stanie, w różnym wieku nie kłaniać się wcale pozornym wyrokom losu. Panie Jarku, proszę powiedzieć o swoich najbliższych planach.
No teraz moje najbliższe plany to od 3 lat zacząłem podróżować bardzo intensywnie po Ameryce Południowej i teraz Środkowej. Także moje najbliższe plany to jest powrót do Ameryki Południowej, a robię to zimą, zaczynam styczeń.
Zimą u nas, tak?
Zimą u nas.
A ile tam wtedy temperatury
jest? A to jest różnie, no i zależy gdzie jestem, ale średnio to jest normalnie około 30 stopni, tam gdzieś jak jest, gdzieś w granicach Morza Karaibskiego, bo tam jeżdżę do takich Indian zaprzyjaźnionych, takie plemię Kogi, gdzie teraz zbieram fundusze, żeby wspomóc ich, bo poznałem ich dość dużo i teraz byłem w takiej wiosce, gdzie tam nikt praktycznie nie dociera. Jest taka bida, że mówię, że no muszę coś z tym zrobić. Także ja teraz udzielając się, robiąc jakieś prelekcje, jakieś u siebie, mam postawione indiańskie tipi, uczę dzieci strzelać z łuku, rzucać nożami. I jakieś takie fundusze, kto daruje, to przeznaczam po prostu na ten fundusz, na tych moich Indian.
Czyli gdzie pan się do tych Indian wybiera, do Ameryki Południowej?
No ja teraz, ja jeżdżę nie do jednego kraju, tylko bo teraz byłem na takim wolontariacie w Panamie, to tam byłem u 2 plemion indiańskich i tam siedziałem po parę dni, a później sobie jeździłem, zwiedzając wodospady, śpiąc w dżungli, bo tylko z hamakiem jeżdżę, także...
Panie, to ja umarł ze strachu przed tymi wszystkimi owadami i żmijami.
To jest dura, to co... Nie wiem, kto to wymyśla, że tam jest niebezpiecznie, że węże, że pająki, że jaguary. Zwierzę się boi, ono ucieka. Mi się nie zdarzyło po prostu, żeby... Jakieś zwierzę, nawet ciężko je wypatrzyć, a co dopiero, żeby ono zaatakowało.
Panie, to nie widział pan nawet jadowitego węża?
Nie, widziałem, ale nigdy mnie nie zaatakował.
Bo zawsze uciekł, bo przed ludźmi się ucieka z reguły, tak. A jak się pan dogaduje z tymi Indianami, którzy pewno nie znają rosyjskiego ani angielskiego?
Zgadza się. Ja troszkę tam zacząłem, no jeżdżą przez 3 lata, coś tam opanowałem, ale... Ja podróżuję ponad 40 lat, byłem na 5 kontynentach, gdzie ludzie ani po angielsku, żadnym języku, tylko swoim, zawsze się dogadywałem, nie mam problemu. Jest też język migowy, który Indianie wymyślili i oni, każdy szczep na każde plemię porozumiewało się rękami, no nie, tak jak teraz dłonie mi się porozumiewają. Ja nie mam problemu, jak w Turce puściłem film, co nagrałem, bo cały czas nagrywam filmy, to się śmiałem, bo nie wierzyła, że ja się dogaduję tam z nimi.
No fascynujące. A proszę powiedzieć, panie Jarku, czy to między wiersze również włożyć te kwestie związane ze sposobem spożywania, często przy uwzględnieniu kanibalizmu. To prawda, nie dotyczy to tego kontynentu, a raczej Afryki dotyczyło. to jak, czym oni się żywią? Ci Indianie, czy to rzeczywiście są rośliny, owady, czy też polują?
Nie, to tutaj to jest ryba, kurczak, ryż i jakieś tam warzywa, owoce. To jest taka podstawa.
A proszę powiedzieć, na ile cywilizacja zapukała do tych indiańskich wiosek?
Są plemiona, które są zamknięte i one tam nie dopuszczają za bardzo do siebie tam żadnych turystów, ale są już takie otwarte, że można przyjść, zwiedzić wioskę, pochodzić, zobaczyć, tam są nawet takie prezentacje, tam jak byłem w Panamie, to takiego plemienia Embora, to raz dziennie przypływają łódki, gdzie tam Indianie robią takie prezentacje w postaci tańców, występują w swoich regionalnych strojach, są goszczeni tam różnymi potrawami, no przede wszystkim tam owoce, no i tam jakaś rybka z reguły jest, żeby ludzie zobaczyli, ci turyści, no jak to Indianie sobie tam żyją, a ja siedziałem tam przez parę dni i byłem traktowany jak oni.
Jarek, to jeszcze powiedzą, ale pewna Tereszkiewicz to już w życiu. Czy oni w ogóle wiedzą, gdzie leży Polska?
Są ludzie, którzy są tam wykształceni, bo na przykład w tej wiosce, to ja byłem, to mieszkało 60 osób, z czego dwie osoby, jedna dziewczyna i jeden taki młody chłopak, bardzo dobrze mówili po angielsku. Ja z nimi właśnie bardzo dużo się od nich dowiadywałem. A tak to żeśmy, tak jak mówię, rozmawialiśmy trochę hiszpański, trochę migowy, gestami, no naprawdę sympatycznie.
Proszę państwa, no przewieźliśmy dzisiaj państwa i wysoko, i daleko, i w różne klimaty, ale przede wszystkim chcieliśmy pokazać pana Jarka jako człowieka, który nie załamał się po pierwszych wyrokach lekarskich i dalej trwa przy swojej pasji podróżowania. To nie ostatnie spotkanie z panem Jarosławem. Będziemy jego wspomnienia przedstawiali państwu również w naszym góralskim Radio Kson. A teraz, panie Jarku, na koniec naszej audycji niech pan wybierze sobie jakąś melodię, którą byśmy panu i pańskiej pasji aż ze szczególnymi życzeniami zdrowia zadedykowali.
Zegarmistrz światła purpurowe w wykonaniu Woźniaka.
Proszę państwa, gościem naszym był podróżnik, himalaista, alpinista, człowiek gór, naszych karkonoszy, choć z wykształcenia górnik i hotelarz, pracujący z reguły na wysokości. Twardy facet, który nazywał się Jarosław Tereszkiewicz. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję słuchaczom.
A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zawełtać błękit w głowie, przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?